Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Bolesław. Serdecznie, bardzo serdecznie witam naszych radiosłuchaczy. Piątkowy dzień, który dla nas chrześcijan jest tak ważnym dniem. Dniem, w którym przeżywamy, powinniśmy przeżywać tajemnicę naszego odkupienia, tajemnicę Bożego miłosierdzia ukazaną w męce i śmierci naszego Pana, Najświętszego Odkupiciela. Chcemy w tym dniu szczególnie uczcić Jego mękę, ale także rozliczać się z nami, jeżeli chodzi o wymiar Jego bogactwa, Jego łaski, ale także i ten nasz trudny wymiar, jakim jest wymiar naszej słabości i naszego grzechu, gdzie podchodząc do tego, który jest samym miłosierdziem, jesteśmy z tych grzechów uwalniani i patrząc na tego, który został przybity do krzyża naszymi także grzechami, stajemy się ludźmi o wielkiej mocy, nowej mocy, którą nazywamy przyjaźnią i komunią z tym, który za nas umarł, z naszym Zbawicielem. Jesteśmy przy medytacji ósmego przykazania, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tak mówimy w kolejności wyznań dekalogu. Księga Wyjścia mówi, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. I Ewangelia świętego Mateusza cytuje samego Jezusa, zawiera słowa samego Jezusa i mówi, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. Więc medytacje nad ósmym przykazaniem już dobiegają końca. Dzisiejsza katecheza dotyczy prawdy piękna i sztuki sakralnej. Więc jakby trzeba by było sobie troszeczkę odświeżyć jeszcze początkowe katechezy, nie mów fałszywie, nie kłam, nic nie czyń, co byłoby w twoim życiu kłamstwem i było zwodzeniem tego, z kim jesteś, a przede wszystkim kłamstwo, jak każdy grzech, ma taką naturę, że niszczy autora, najpierw niszczy autora. Słowem, chcemy powiedzieć, że prawda jest naszym zwykłym językiem, zwyczajną mową, że nie chcemy w jakiś sposób kogokolwiek wprowadzać w błąd źle powiedzianym zdaniem, przecinkiem, nie w tym miejscu nawet postawionym, manipulacją, niedopowiedzeniem, gestem, bo możemy gestem skłamać, możemy własną postawą skłamać. Mówią, że przede wszystkim, kiedy przychodzi o wyjaśnienie jakiejś kwestii, nawiązywanie dialogu, wypowiadanie się, rozmowa z drugim człowiekiem, to ileś 16 tylko procent właśnie tej relacji i porozumienia następuje przez słowo, natomiast reszta przez naszą postawę, przez gesty mówimy sobą, że nieraz też tak mówimy, iż no zapewnia, że nie, mówił, że to tak wygląda, czy mówiła, że to było tak. Natomiast historia przekazu tej osoby właśnie i jej gestów, osoby gestów, postawa tej osoby mówi zupełnie co innego niż mówią słowa. Znamy to niestety z konkretnych wydarzeń dnia codziennego. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Pozytywnie rozważaliśmy właśnie przy tym przykazaniu, że prawdę mamy mówić, że Bóg jest samą prawdą. To Jezus nazwał siebie, jestem prawdą. On mówi tylko jasno, w sposób zrozumiały i mówi jako prawda. To jest nasz język, to jest nasz świat pojmowania i odkrywania świata. Prawda. Bo jeżeli ktoś by sięgał do kłamstwa, to znaczy co? To znaczy, że przyznaje się do ojca kłamstwa. Tak, do ojca, bo ojca kłamstwa, którym jest szatan, to on ma tylko jeden język, kłamliwy. On może być kolorowy, bajeczny, nieprawdopodobnie piękny, zachęcający, przekonywujący w pierwszej jakby odsłonie, w pierwszym uderzeniu tego kłamstwa, że to jest wszystko bardzo ładne i służy człowiekowi. Doskonale znamy, bo codziennie odnosimy się do wydarzeń w raju, jak przyszedł do naszej matki Ewy i zaczął jej opowiadać, jaką przyszłość będą mieli, kiedy Jego posłuchają, kiedy odejdą od Boga, że będą samymi bogami, będą szczęśliwi i jeszcze więcej niż teraz jakby zdobędą. Ojciec kłamstwa strasznie skłamał i nieraz nas wstyd ogarnia, słuszny i mądry i nawracający wstyd, kiedy mówimy, dałem się zwieść. Dałem się oczarować, dałem posłuch temu, który przyszedł z kłamstwem i przyszła jeszcze w dodatku słabość moja, przyszło skażenie grzechem, no i jestem tym, który w tej chwili zrozumiał po raz kolejny, że nie wolno go słuchać, a nawet rozmawiać, że on ma usłyszeć słowa, które nam zostawił Jezus. Idź precz, nie mamy z sobą nic wspólnego. Więc moje życie, przepraszam, że tak powiem, życie kogoś, kto wchodzi na drogę kłamstwa, byłoby zgłaszaniem podobieństwa do szatana. Tak, że ja jestem podobny do Niego. Używam Jego języka, więc On ma tyle do powiedzenia, tak dużo do powiedzenia w moim życiu. Moje życie byłoby na Jego podobieństwo, a finał to rozpacz, ponieważ jestem istotą duchową. Tak, więc On razi, chce porazić właśnie mojego ducha i chce mnie wrzucić w swoje królestwo, które jest nie jest żadnym królestwem, jest ogromnym bagnem rozpaczy i niczym więcej. Więc mówmy prawdę. Jezus nam przypomina, że jedynym językiem, który możemy się posługiwać, jest język prawdy. Chrześcijanin mówi prawdę. Nieraz mówimy, że prawda jest trudna, że jest bolesna, że jest zaskakująca. To dotyczy pewnych sytuacji życiowych, czy opowieści, czy informacji o cierpieniu, o tym, że coś bardzo trudnego weszło w twoje życie, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego, z czym się borykasz, ale prawda zawsze ma swój blask, wyzwalający, blask unoszący, tak to ona staje przed nami i doświadczenia nasze, kiedy stajemy po stronie prawdy, wiemy, jakie są. Spełnianie dobra łączy się z przyjemnością duchową, należy to powiedzieć. Doznajmy radości duchowej, kiedy czynimy dobro, świadczymy dobro. Mówimy także, kiedy czynimy dobro, o radości otrzymującego. Święty Paweł będzie cytował takie zdanie, przypisując go samemu Jezusowi Chrystusowi, że więcej radości jest z dawania niż z otrzymania, ale nie możemy pomijać radości, którą przeżywa otrzymujący. Więc prawda także łączy się z radością. Wspomniałem blask prawdy, blask duchowy, wielki blask, splendor veritatis, to pamiętamy wielka encyklika Jana Pawła II. Prawda jest piękna sama z siebie, Tak, ja jestem prawdą, stąd to piękno prawdy. To są konsekwencje prawdy, bycia, istnienia, słowa, mówienia, świadczenia, stawania po stronie prawdy. Prawda jest jedynym modelem przekazu, kim jest Bóg, kim jest człowiek i kim jest świat. Tylko mówiąc prawdę, możemy zbliżać się do etapów rozumienia, kim jest Bóg, kim ja sam jestem, kim jest człowiek i kim jest świat. W jaki sposób prawda znajduje model swojego wyrazu? Tak, znajduje model w nas samych, w głębi ludzkiego serca. To jest miejsce, gdzie prawda układa rzeczy niewyrażalne, duchowe, byśmy je zrozumieli. Prawda wypowiada się także w uniesieniu duszy. Jesteśmy, przeżywamy jakiś etap, jakiś moment szczęścia. Stanęliśmy po stronie prawdy. Budujemy na prawdzie. Tak, następnie prawda opowiada nam tajemnicę Boga. Tajemnicę Boga, ukazując Jego wielkość, piękno, ale także, kiedy patrzymy na świat, to my rozumiemy, kim jest Bóg i z piękna stworzeń poznajemy naszego Stwórcę. Stworzył świat, stworzył rzeczy, tak ten, który jest prawdą i samym pięknem. Zdolności tworzenia ma człowiek. Zdolności tworzenia piękna otrzymał właśnie także człowiek. Skąd one się biorą w nas? Mamy takie pytanie, że potrafimy stworzyć piękne rzeczy na wielu poziomach. Tu nie chodzi tylko, powiedzmy, o sztukę, o architekturę, obraz, malarstwo, ale mówimy o muzyce, mówimy o poezji, mówimy o wielu, wielu takich wydarzeniach, które wypływają z serca ludzkiego, które są absolutnie naznaczone pięknem albo mogły zaistnieć dzięki pięknu, które jest w nas. Tak, tak właśnie jest. Skąd się to bierze? Z Boga. Wszelkie piękno nasze, piękno świata, piękno człowieka, piękno wnętrza człowieczego bierze się z Boga, bo On jest samym pięknem. On jest samym pięknem. I tą triadę, niezwykłą triadę, czyli trzy takie etapy albo uzupełniające się wydarzenia twórcze, prawda, dobro i piękno, odkryli nie chrześcijanie, odkryli Grecy. Filozofia grecka, patrząc na świat, pytając o Boga, nam podpowiedziała i tamtym wiekom, ludziom z tamtych wieków pytających o prawdę, piękno i dobro, odpowiedziała, że wszystko to jest z Boga. To wszystko jest z Boga. Jesteśmy jakby też rozpisani na tą triadę, na te trzy uzupełniające się wydarzenia, opowiadające nam tutaj, naszemu umysłowi, naszej świadomości, kim jest Bóg. Właśnie prawda, dobro i piękno. Jeśli chodzi o piękno, to odnosimy się do sztuki. Sztuka to odtwarzanie piękna, które umieścił, nie ukrył w nas, ale umieścił w nas Bóg. Wyposażył duszę ludzką właśnie Bóg. Jego piękno mamy w nas. Piękno, sztuka jest fragmentem zaledwie tego, co Bóg umieścił w nas. Mamy zdolności większe lub mniejsze wypowiedzenia tego. Kiedyś zobaczymy już tego, który jest samym pięknem i sami zanurzeni w jego piękno zobaczymy, co tak w rzeczywistości oznacza piękno. Czym jest ten smak istnienia? Zobaczymy, kiedy spotkamy się z nim. Tak, sztuka jest fragmentem, jak powiedziałem, zaledwie tego piękna, ale może zachwycać. może w nas wyzwalać uczucia wzniosłe, mówimy wyższe uczucia, może w nas wywoływać, musi, jeżeli to jest prawdziwa sztuka, wielkie emocje wyższego rzędu. Tak, i ta sztuka także ukazuje bogactwo wnętrza człowieka. Co więcej, ukazuje mądrość, która jest ukryta także w człowieku. Ukazuje wiedzę, prawdę dostępną dla oczu i słuchu i dla duszy. Więc sztuka jest tym opowiadaniem piękna, zamienianiem piękna w realizm, które to piękno umieścił w nas Bóg. Bóg. Sztuka nie jest celem w sobie absolutnym, ma służyć człowiekowi, opowiadać, kim jest człowiek, kim jesteśmy. Może na chwilę zatrzymajmy się na sztuce sakralnej. Sztuka w kościele. Sztuka w kościele, czy to architektura kościoła, czy to rzeźby, czy to muzyka kościelna, czy to obrazy, one wprowadzają nas od razu jakby z miejsca w adorację, w modlitwę. Rola sztuki w kościele. Ona ma wprowadzać w adorację, w modlitwie. Uczy nas tajemnicy Boga niewidzialnego. Tak. Sztuka pomaga nam zrozumieć, ująć nieco tajemnicę Boga niewidzialnego, najwyższego piękna, najwyższej prawdy i miłości, objawiającego się w Jezusie Chrystusie, który jest odblaskiem Jego chwały, chwały Ojca, jest odblaskiem Jego istoty. Jakie zadania są zadania niezwykłe dla sztuki kościelnej, dla artystów, dla architektów. To właśnie właściwie definicja ich pracy, ich zaangażowania, wprowadzić przez dzieło, które wykonują, w adorację, modlitwę, w tajemnicę Boga niewidzialnego. To jest także dydaktyka sztuki sakralnej. Zatrzymajmy się znowu chwilkę przy architekturze. Znamy architektura bazylik starożytnych, architektura romańska, gdzie wprowadzany był i jest wierzący w tajemnicę, wyciszenie. Znamy takie kościoły, takie bazyliki romańskie. Wchodzimy i jesteśmy jakby już od razu w nowym świecie, wyciszającym, zabierającym nam problemy z nas samych, która to architektura prowadzi nas w tajemnice Boże. Gotyk, wiek XII, XIII, wzniosłość tej tajemnicy Bożej nam opowiada, styl gotycki. Zachęca absolutnie do modlitwy. Ktoś powiedział, styl gotycki to są dłonie złożone. Do kontemplacji od razu zaprasza. I stoisz przed kimś, kto cię przewyższa, kto jest ponad tobą, kto jest też tak wzniosły, iż ciebie chce uczynić takim. Później mamy czas renesansu, to zejście na ziemię całej sztuki. Dusza jakby została, która rodzi piękno, została jakby na uboczu, jest niedoceniona. Natomiast docenione jest ciało w tym kategorii myślenia i opisu greckiego, ale zostawiamy. Przychodzi za chwilę barok, który wraca na właściwą jakby myśl sztuki i wyrazu wnętrza człowieka. Wracamy z powrotem na spotkanie z Bogiem, mówiąc krótko, jakim wielkim i świętym. Barok daje pierwszeństwo celebracji, ta, która też jest sztuką. Jest taka książka Liturgia e Arte. Liturgia jest sztuką. Nie chodzi o nie tylko zewnętrzne, zmysłowe doznania, gesty pięknie wykonane. Nie o to, tylko że stajemy przed Bogiem wielkim i świętym, więc stajemy w liturgii, która ma być wielka i piękna. Pierwszeństwo, jak powiedziałem, barok daje celebracji eucharystycznej, gdzie obecność Jezusa, obecność eucharystyczna Boga Odkupiciela staje się od razu widoczna, czytelna. Zmierzamy jakby przez to wszystko, co wydarza się tak dynamicznie w stylu barokowym w kościele, zmierzamy do głównego ołtarza, do centralnego miejsca, i ten ołtarz jest oprawą tylko i wyłącznie, z przesadą w tej chwili mówię, ale jest oprawą dla tabernakulum. Dla tabernakulum, które w tym czasie przybierają różne, przepiękne, niesłychane, absorbujące umysł i wrażliwość człowieka postacie. Tak, tabernakulum, centrum głównego ołtarza, barok, poprzez dyskusję z reformacją ukazuje właściwe miejsce, czyli artyści podają nam taką katechezę. Właściwe miejsce dla tego, który jest wielki i po trzykroć święty. Nasz czas tworzy piękne rzeczy, tak z Bożej inspiracji i jakości duszy, ale też tworzy różne rzeczy. Nie wiem, czy nie trzeba by powiedzieć następująco. Tworzy tandetę, tworzy brzydotę i w ostatnich czasach tworzy bluźnierstwo. Z tym, że mam pytanie, czy można tworzyć brzydotę, czy można tworzyć bluźnierstwo. Wydaje się, że każdy czyn, który wymaga mocy stwórczej, jest błogosławiony mocą Ducha Świętego i natchnieniem, natomiast brzydota i bluźnierstwo to jest działanie złego ducha. Nie ma innej możliwości obrony tego wszystkiego. Architektura, obrazy, rzeźby, muzyka, celebracja, sztuka sakralna, celebracja, tak, sztuka dziś odeszła właśnie od kanonu prawdy i dobra i piękna. Odeszła od kanonu, staje się świecka, odwrotność piękna, dobra i prawdy. Tak to tworzy jakąś antysztukę. Kanon to nieuporządkowanie i szokowanie. Wychodzi z tego finał, jak zaznaczyłem, brzydota. Celebrujmy więc świętą liturgię pięknie wśród takich wielkich osiągnięć artystycznych, od architektury po wyposażenie naszych świątyń. Celebrujmy, ponieważ pięknie, ponieważ jest to nasza liturgia odzwierciedleniem liturgii niebieskiej. Tam ma prawzór i to nas tak bardzo zobowiązuje. Nie chodzi tylko o celebransów. My wszyscy przecież celebrujemy. My wszyscy przychodzimy na świętą Eucharystię, na celebrację liturgiczną. Więc my musimy być przygotowani, jak celebrans jest przygotowany przez szaty liturgiczne. Musimy tu sobie powiedzieć dzisiaj takie słowo łagodnego napomnienia, jak wygląda nasz ubiór, kiedy idziemy do kościoła. Czy idziemy do kościoła w tym samym ubiorze, w którym chodziliśmy cały tydzień. Przyszła teraz moda, kiedy spodnie z dziurami, jakimiś łatami, z czymkolwiek są modne. To jest antysztuka. To jest po prostu antysztuka. Że chrześcijanie dają się na to nabierać, jakoś nie mogę tego w sobie uporządkować. Ubiór. Te nasze jakby powiedzmy szaty, też ich tak nazwijmy, przez myślenie chrześcijańskie. Więc te nasze szaty, jak wyglądają? jak myśmy się ubrali do kościoła. Kiedyś wspominamy o tym gdzieś tam przy kawie, że były buty kościelne, był ubranie kościelne, koszula, krawat kościelny. Dziś jak idziemy na świętą liturgię celebrować? Jeżeli się nie przygotowujemy, nawet przez ubiór, święta celebracja nie zrobi na nas duchowego wrażenia. Wejście do kościoła. Tak, nasze wejście do kościoła, gdzie wchodzimy, czy szukamy właśnie tabernakulum, czy szukamy ołtarza, za chwilę będzie celebracja. Szukamy w cudzysłowie, mówię, chodzi o to, żebyśmy mieli tę świadomość i stajemy przed Nim, przed Bogiem samym. Śpiew, nasz śpiew, nasze odpowiedzi. Czasem to są martwe liturgie, jak na pogrzebach, na ślubach, kapłan zwraca się, Pan z wami, nie? Gdyby organisty nie było na chórze, nikt by nie zdążył nawet odpowiedzieć, a cóż tak na wezwanie kapłana, a cóż dopiero, kiedy popatrzymy na całość świętej liturgii. Dlatego też wchodźmy w tajemnicę choćby roku liturgicznego, który pomaga właśnie pięknej celebracji. Mamy teraz czas Wielkiego Postu. Gdzieś manifestuje się, i to nieraz na kazaniach kapłani mówią, ucieczka od krzyża. Krzyż jakby nie był widziany. Wielki Post nie przybliża krzyża. Ale też musimy powiedzieć, by śpiewano pieśni. Pieśni o umęczonym Jezusie. Pieśni tak zwane wielkopostne. Bo w wielu kościołach śpiewa się tak jak w zwykłą niedzielę przez cały rok. Tymczasem szczycimy się, ile to my mamy pieśni. Żaden naród nie ma tyle kolęd, nie ma tyle pieśni wielkopostnych, eucharystycznych do Matki Bożej. A przychodzi Wielki Post, i one się jakby nam gubią. Tu jest większy problem, nie będę go podejmował. Właśnie jakby ucieczka spod Jezusowego krzyża. Czyli nie korzystanie z tego, co prowadzi nas ku Jezusowi umęczonemu. Co pozwala nam lepiej zrozumieć Jego mękę. Co pozwala nam zrozumieć nasz grzech i wielkość Jego miłosierdzia. Więc wracajmy, gdzie? Do Boga, by powrócić do piękna, by powrócić do nas samych, do własnej duszy i utrzymać w nas tą wewnętrzną formę piękna, piękna niebieskiego.